Dzień dobry, chwała Bogu. Powstańmy do modlitwy. Zdradzę wam sekret. Pan dobry jest. Jest więcej, którzy znają te tajemnice. A tak, a propos, jest wśród nas moja kuzynka z Ukrainy i dowiedziałem się, że święta wielkanocne są nie za tydzień, tylko teraz są. Także powiem jeszcze raz, tak jak tydzień temu, Chrystus Woskres. Tak jest, no świętują, ale Christmas, czyli Boże Narodzenie chyba 2 tygodnie później, nie? Czy też tydzień tylko? Aha, czyli też tydzień później, o, czy jednak 2, a Wielkanoc 1 tydzień. A to zruchome, o ludzie, to już ja się na tym, na kalendarzu się nie znam. Dobrze, okej, okay. Modlimy się. Dziękujemy Tobie, Panie Boże nasz, za to, że jesteś dobry i wspaniały. Dziękujemy, że znamy, Panie Boże, ten fakt, że jesteś dobrym Bogiem, a my, Panie Boże nasz, przykleiliśmy się do Ciebie. Panie Boże nasz, bo gdzie będzie nam lepiej? Jak u Tego, który dał nam życie, jak u Tego, który nas zbawia z naszych grzechów, pomaga nam na co dzień, rozmawia z nami. Panie Boże nasz, i dlatego chcemy być dalej mocno, mocno przyklejeni do Ciebie, Panie Boże nasz, i chcemy iść za Tobą i słuchać Ciebie, być posłuszni. Chwała niech będzie Tobie, Panie Boże nasz, za ten dzisiejszy dzień, tak pełen błogosławieństw, które dla nas przeznaczyłeś. Wywyższamy i dziękujemy Tobie. Alleluja. Amen.
Dziękujemy, Panie, że jesteś tutaj swoim Duchem Świętym i że możemy Tobie powierzać wszystko i dziękować Ci za każdy dzień, za błogosławieństwa i za to, co dzisiaj przygotowałeś, za ten duchowy chleb w mocy Ducha Świętego. Niech będzie wypowiadany, Panie, pod Twoim namaszczeniem. Dziękujemy za pokarm, Panie. Pomóż nam być solą Twoją, gdziekolwiek jesteśmy, o każdej porze życia naszego. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Kochani, czas chcę wszystkich przywitać. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym zapytać, kto jest wśród nas gościem? Proszę podnieść rękę do góry. No tak, gości, tak. O, witam jeszcze. Witamy serdecznie. Tak, witamy wszystkich, którzy są po raz pierwszy. A ci tutaj w czerwonych strojach to część zespołu Kerygma z Warszawy, tam jest ich jakby baza i za moment też oni nam usłużą. Przedwczoraj usługiwali razem z nami, albo my raczej z nimi w rykach i to było wspaniałe. Grali, głosili Słowo Boże odważnie, modlili się z ludźmi i to bardzo mi się podobało. Widać, że chodzą w duchu. Dzisiaj też przygotowali dla nas swój występ i chwała Bogu za to, co jeszcze chciałem powiedzieć. No za moment, jak już jesteśmy przy gościach, no to przywitam głównego gościa, który dzisiaj też służy Słowem Bożym. Jest nim pastor Tadeusz Dąbrowski. Witam serdecznie, proszę. To jest bardzo ciekawa postać, bo wprawdzie przyjechał do nas z Toronto Blessing, ale w innej postaci. Nie w tej, to było takie, no, przyjechał z tym Toronto Blessing, ale w innym wariancie, takim naszym. Tak, człowiek, który pochodzi z Polski, był pastorem w Grecji. Zresztą może sam o tym wspomni. Był pastorem w Grecji. To były czasy, kiedy wielu Polaków wyjeżdżało za chlebem gdzieś tam do różnych krajów. Wielu też przez Grecję wyjeżdżało na cały świat. I tam właśnie w Grecji brat założył odważnie polski kościół. I to był ogromny, jak tak słyszałem, to ogromny to był kościół. Wielu ludzi tam się nawróciło. Niektórzy z nich nawet w tym zespole Kerygma usługują. A obecnie jest pastorem Toronto, a właściwie Hamilton, tak? To, czyli już druga miejscowość tam w Kanadzie, gdzie brat jest pastorem, ale nadal jest młody, co zresztą po nim widać. Ma lat tylko 70, tak? 70? No, zresztą między nami młodymi to już się taki szczegółów nie podaje, tak? Tak, ale nadal służy Panu Bogu z energią i tak jak w rykach brat powiedział, kto służy Bogu, tego Pan Bóg konserwuje. Także chcesz być długo młodym, służ Bogu całym sercem, a będziesz długo młody i zdrowy. Tak, też w to wierzę. Dobrze, to już tak mniej więcej chyba powiedziałem to, co najważniejsze, ogłoszenia to później jeszcze za moment. A teraz, jeszcze kto rodziny ma, żeby wiadomo było komu tak szczególnie pogratulować za chwilę. Więc w czwartek siostra Monika Miękinia, gdzie jesteś siostro? O, tam z tyłu, z tymi dziewczynkami. W czwartek brat Paweł Smal, o, tutaj proszę bardzo. No i w sobotę brat Edward Popaski, to jest ten, do którego jeździć, tak? Jest, tak? O, bracie Edwardzie, gdzie jesteś? Jest, no to... Wszystkim wam życzymy wielu, wielu Bożych błogosławieństw, my, wasi bracia i siostry. A teraz będzie moment, kiedy w ciągu kilku minut zdążymy się ze wszystkimi przywitać. Powstańmy i zróbmy to jako członkowie jednej rodziny. Tak mam zwyczaj, że się witam. Rzeczywiście warto jest go zacytować i jest wielką zachętą. Rozkoszuj się Panem, a da ci prośby serca twego. Jaka jest prośba twojego serca? Jakie jest twoje pragnienie, tęsknoty? Co chciałbyś uzyskać, mieć? Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Śpiewamy pieśń jeszcze z naszym zespołem. Później już kerygma wejdzie na scenę. Powstańmy do tej pieśni i w tym czasie zbierzemy nasze dary, które przeznaczyliśmy dla budowania Królestwa Bożego. Ochotnego dawcę Pan Bóg miłuje. I hojnego też. Albo nie. Ochotnego dawcę, a hojnego szczególnie, tak? Czy na odwrót? Dobrze.
Dościu, bo gdzie byśmy byli, gdyby nie Ty, Panie Jezu? Na pewno by nas tutaj nie było, ale dzięki Tobie jesteśmy tutaj. Możemy się razem zbierać, razem Ciebie uwielbiać, Panie, bo Ty dałeś nam nowe życie, Ty zmieniłeś nasze życie, Panie. I dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że zawsze, Panie, mamy tutaj co odłożyć na Twoje Królestwo, Panie, na budowę Twojego Królestwa tutaj, abyśmy mieli na wszystko, aby nas było stać, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym błogosławieństwem, Panie, bo tak naprawdę to wszystko należy do Ciebie. I dziękujemy Ci za wszystko, Panie, co nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że możemy, Panie, razem tutaj wspólnie, Panie, także z wielu różnych narodów uwielbiać Ciebie, Panie, bo Ty jesteś wszędzie, Panie. Dziękujemy Ci za to. Amen.
Przygotowywać się. Chcę powiedzieć, że jeszcze jednego pastora powinienem przedstawić. Jeszcze jednego pastora, który jest wśród nas. I to jest pastor z Brazylii, Ademar Jamielniak się nazywa, czy inaczej się nazywa? Ademar Jamielniak. Gdzie jesteś, bracie Ademar? W Brazylii dzisiaj jest. Okej. Nie ma go dzisiaj wśród nas, tak jest tam, ale będzie u nas w środę. Będzie przemawiał po portugalsku, a ja postaram się go przetłumaczyć. Tak, jaki problem. Jak się jest zielonoświątkowcem, to jest no problem, dlatego że zielonoświątkowcy są z tego znani, że mówią językami. I to będzie dowód. Dobrze, będzie w środę wśród nas i to myślę będzie bardzo ciekawe. Tak, jeszcze gdy chodzi o ogłoszenia, więc w środę nasze nabożeństwo, tak jak zawsze. W piątek jedziemy do Ryk, tak jak zawsze. Proszę się ze mną skontaktować, ci, którzy chcą się z nami zabrać. Chrzest wodny zaplanowany jest na 19 maja. Tak? I za tydzień, ponieważ będzie to pierwsza niedziela miesiąca, mamy agapę, więc to, co możemy przynieść z domu, tak jak to zawsze robimy, to właśnie za tydzień będzie taka możliwość, szansa. Tutaj taki pomysł kiedyś był i bardzo mi się to podoba. Za tydzień wieczerza i agapę. Dobrze, okej. Teraz przekazuję głos pastorowi Dąbrowskiemu, który dwa słowa potem. Myślałem, że teraz.
Chwała Bogu, kochani, że jesteśmy tutaj.
Aleluja!
Przepraszam was, ale w misji to jest tak. Palec przeciąłem przed samą grą, a dzisiaj się zaciąłem. Jesteśmy na polu bitwy. Aleluja! Ale najpiękniejsze to, że to jest Kościół, a on powiedział, że on jest w chwale Kościoła. I on jest tutaj. Chyba wszyscy żeśmy go czuli, prawda? Więc najważniejszy jest on, Jezus. Bo jedynie on może zmienić życie człowieka. Wiecie, łatwiej zbudować potężną rakietę i polecieć na księżyc, niż zmienić jednego człowieka. Takim ja byłem. Miałem 14 lat i byłem na dnie totalnie. W 80 roku. Prokurator, więzień, nikt nie dał rady. Ale kiedy spotkałem Jezusa, wszystko się zmieniło. I to było już 30 lat temu. Od tej pory liczy się to. Nazywam się Bogdan, to jest misja Kerygma, to jest moja żona. Zawsze się mówi, że jest najpiękniejszą kobietą na świecie, bo jest. Natalia, Bogdan Bebniarz i tam jeszcze jest Wojtek. Misja jest w ogóle większa, ale nie wszyscy mogą jeździć. Grupami wyjeżdżamy. Także dzisiaj jesteśmy w takim składzie. Pasją jest nasza ulica. Oczywiście jesteśmy wszyscy w kościołach, ale pasją jest granie i ewangelizowanie, mówienie ludziom o tym, co Jezus zmienił w naszym życiu. I to jest najpiękniejsze, co może być. Bo okazuje się, że masę ludzi jest zainteresowanych Bogiem.
Co za ten prysznic ducha? Kiedyś do mnie dzwonił Tadeusz Winkowski i mówi, a bo my teraz ewangelizujemy w ramach Kerygmy. No kto to wiedział, jaka Kerygma, o co to chodzi? A teraz już wiem. Jak teraz ktoś powiedział mi Kerygma z Warszawy, to już teraz wiem. Super. Dowiedziałem się właśnie od tego zespołu, że dadzą się zaprosić, by razem z nami tylko tutaj uwielbiać Boga, ale też na ulicach miasta Lublina i chcę wystosować do nich zaproszenie, by przyjechali do Lublina i razem z nimi, albo oni razem z nami, nie wiem co lepsze, wyjść tam na starzynek, tutaj na Plac Litewski znaczy i tak jak kiedyś za dobrych czasów ewangelizować. Dacie się zaprosić? Super, merci. Jak to mówią tutaj u was, obrigado. Tak? A propos obrigado, to zaraz tutaj brat pastor więcej powie. Dobrze, a teraz już zapraszam pastora Tadeusza Dąbrowskiego. Witam serdecznie, zapraszam.
Chwała Bogu, jak to wspaniale być w domu Bożym. To jest najlepszy czas, jaki mamy w naszym życiu. Ale jeszcze lepszy czas, jak Dom Boży jest w naszym domu i w naszym sercu. Amen. Bo Pan mieszka w chwale swojego ludu. Bracia i siostry, po raz pierwszy jestem u was, w waszym zborze. Waszego pastora poznałem na ewangelizacji kilka lat temu na Mazurach i od razu, jak to się mówi, podpadł mi. Dlatego tak cały czas myślałem i wymyśliłem, że wprosiłem się do waszego zboru i dziękuję, żeście przyjęli. Czasami trzeba się wprosić, ale jesteście otwarci, bo zaprosiliście tę grupę, także jesteście gościnni. Dziękujemy za gościnne i że jesteśmy wśród was. Ja może na początek kilka słów dotyczących, bym powiedział, żebyście się orientowali o moim życiu. Nie będę się wychwalał, nie zrozumiejcie, że dzisiaj przyszedłem, żeby przed wami się chwalić, bo chwalenie to jest podkopywanie samego siebie, kopanie dołku pod siebie, bo później się może okazać, że w ten dołek wpadniemy. Także chwalmy naszego Pana, ale dziękujmy, że On może nas używać. Tak jak was używa, że tutaj jest ten Dom Boży i tu ludzie się nawracają. Ja pochodzę z Nysy, miasta, gdzie wychowałem się. I tam jako młody człowiek, mama mówiła zawsze idź do kościoła, ale wiecie jak to młodzi, często wolą coś inne zamiast kościół. Ale nie było wyjścia, bo trzeba mamę słuchać. Ale w końcu jak już dorastałem, to już przestałem mamę słuchać, więc ona wpadła na sposób i dawała mi pieniądze. Dostaniesz pieniądze i no to szedłem. Zobaczcie, rodzice mogą mieć nieraz taką mądrość, nie? A chociaż to jest może nieetycznie, nie? Ale w moim przypadku to poskutkowało. Dlaczego poskutkowało? Dlatego, że kiedy przychodziłem do kościoła, zawsze słyszałem Słowo Boże i nawet chociaż nie chciałem go przyjmować, ale coś zostawało w moim sercu. Ale też pewnego razu wracam z kościoła, mama mówi, no i co synu, jak tam było? No wiecie, jak się chodzi od czasu do czasu, to wiadomo, że jest kazanie, uwielbienie, kolekta i kto głosi? No pastor. No i więc ja mówię, no było uwielbienie, było tak jak zawsze mówiłem i tym razem też. No ale w końcu okazało się, że sąsiadka, a ja w tym czasie zamiast do kościoła poszedłem do kina i byli tam sąsiedzi, ja ich nie widziałem. I sąsiadka akuratnie wracając z kina, to mamy mówi, a twój syn, mówicie, tacy święci jesteście, nie chodzi. Kiedyś to chodzenie do kina to był grzech, wiecie, to tylko w ukryciu się chodziło. Więc I chociaż nie były takie filmy jak teraz, brat pastor pamięta, nie? Więc i w tym momencie ona wiedziała, że ja byłem w kinie, ale mądrość miała i mówi, synu, no i co tam? No to ja jej mówię. I w końcu powiedziałem jej, ale widzę, że coś jakoś w tym tonie jest nie tak, nie? I ona mówi, o ty kłamco, okłamałeś mnie, nie? Ja mówię, o Boże, wszystko się wydało. Wiecie, jak strach, to wtedy do Boga. O Boże, wszystko się wydało. Ona mówi, mnie okłamałeś, ale Pana Boga nie okłamie. Pamiętaj na całe życie. I wtedy przyszedł ten strach, że Pan Bóg może... A widziałem życie bogobojne mojej matki, więc widziałem, że ona z tym Bogiem chodzi. I ona chodzi z tym Bogiem i mówi takie słowa, że Boga nie okłamiesz, więc tutaj zaczęło coś się w sercu moim. I kolejnym razem, kiedy byłem, już miałem 17 lat i była ewangelizacja, pastor Kazimierz Sosulski głosił i wtedy w naszym zborze w Nysie 7 młodych ludzi oddało serce Jezusowi. I tak jak każdy z nas, pamiętam, jakie to przeżycie, oddać serce Jezusowi. Może dzisiaj ktoś zapragnął. To jest najlepsza rzecz w życiu, kiedy oddaję serce Jezusowi. I tak życie moje się zaczęło zmieniać. I więc włączyłem się do życia zborowego. Już pasją moją było nie inne rzeczy, tylko życie z Panem. Bardzo szybko mnie zrobili kaznodzieją, później starszym zboru. Pracowałem wśród młodzieży, wśród dzieci i tak kolejno. I wiecie, jak i w tamtych latach 80. wszyscy wiemy, jaka była sytuacja. Masowo Polacy wyjeżdżali, więc już miałem rodzinę, dwóch synów, takich teenager w wieku takich nastolatków. Dobrze nam się powiedziło, powiem wam szczerze. Nawet ludzie się dziwili, że wyjechaliśmy z Polski. Ja jako budowlaniec wybudowałem sobie dom, sam sobie zaprojektowałem dom marzenia. Mieliśmy dwa samochody, ja dobrą pracę w Urzędzie Miasta i Gminy na kierowniczym stanowisku. Powodzenie materialne miałem dobre. I sam nieraz się zastanawiam, dlaczego się stało, że teraz jak analizuję, że wyjechałem z kraju. Kraj, który dalej jest w moim sercu i naród, z którego pochodzę. Nie wyrzekłem się, ale, a szczególnie jako wierzący, powinniśmy pamiętać o narodu, z którego pochodzimy. Dlatego, że w Biblii jest napisane i nie odwrócisz się od swego rodaka. Dlatego jest to słowo, które tutaj nawet napisałem, dlatego, że my często zazdrościmy. Wielu mówi, o ci Żydzi to tak sobie pomagają, o oni jeden drugiemu. On potrafi go odcyganić, tam wykiwać, ale jak trzeba mu pomóc. I wiecie, że to jest, Bóg do nich powiedział i oni z pokolenia na pokolenie przekazują swoim dzieciom, nie odwrócisz się od swego rodaka. I dlatego nie mając swego kraju, ziemi, zachowali język, kulturę, religię, dlatego że on się nie odwróci od swego rodaka. I gdybyśmy to Słowo Boże, bo to jest Słowo Boże, nie odwracali się od naszego rodaka, wierzę, że w innej sytuacji bylibyśmy. Nawet narody nas by inaczej szanowały. A dlatego, że często zapominamy o naszych rodakach, chociaż modlimy się i ewangelizujemy. To ja nie mówię, że wy to robicie, ale jest to taka nasza czasami taka wada, że zapominamy. A szczególnie jak ludzie wyjeżdżają na zachód i to wtedy tak się odwracają, żeby za bardzo nie pomóc albo żeby za lepiej mu się nie powodziło. Więc musimy z tym walczyć. Musimy powiedzieć to, co tutaj jest napisane. Nie odwrócę się od swego rodaka, kiedy będzie w potrzebie. Więc bracia i siostry, i wtedy można powiedzieć, wyjeżdżając, odwróciłem się od swego rodaka, ale nie wiem, w jakim sensie to zrozumieć duchowo, bo Bóg ma plan dla każdego. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że akurat nie taka droga moja będzie za Panem. Dlatego, że Bóg dla każdego z nas ma swój plan. Nawet niektórzy w pewnym okresie nas osądzali, ale kiedy patrzę na swoje życie, tu nie, że się usprawiedliwiam, tylko czasami ktoś ciebie może nie zrozumieć. Nie może cię nie zrozumieć ktoś w tym, jak ciebie Bóg prowadzi. Ale Bóg ma swój plan prowadzenia każdego z nas indywidualnie, ale to musi być pod przykryciem Bożego Kościoła, którego głową jest nasz Pan, ale który wyznaczał swoich sług, swoich pasterzy, on jest arcypasterz i pod przykryciem Kościoła możemy realizować plan Boży. Ja nie wierzę w żadne indywidualne prowadzenie przez Ducha Bożego, taki independent, taki niezależny. Jestem kościołem niezależnym, jestem zborem niezależnym, jestem misją niezależną. To nie biblijne, wiecie, powiem wam szczerze. Dlatego, że jak patrzymy na naukę Słowa Bożego, Kościół to jest całość, to jest jedność, a nie jakiś independent. Dlatego zrozumiałem właśnie, że takie prowadzenie pod przykryciem Kościoła daje błogosławieństwo i nawet wyjeżdżając prosiłem o modlitwę. Wtedy oczywiście publicznie nie można było powiedzieć, że się wyjeżdża, bo to groziło zabraniem paszportu. Wiadomo, jakie były czasy, ale pastorowi swemu powiedziałem, słuchaj, z żoną postanowiliśmy, wyjeżdżamy z kraju. Mieliśmy plany jechać do Australii, tam cała rodzina żony przysłali nam informacje, że oni się nami zaopiekują, przyjedźcie do Australii, przyjedźcie. Więc zdecydowaliśmy się przez Grecję, dlatego że nie chcieliśmy do obozu z dziećmi jechać. W obozie oczywiście lepsze warunki, bo krótko się czekało, od razu dalej wysyłali w tamtym czasie. Masowo Polacy wyjeżdżali. Więc myśmy wyjechali do Grecji, zdecydowaliśmy się i była obietnica, że za pół roku pojedziemy dalej, że to szybciej i łatwiej. Okazało się, że byliśmy tam 5 lat, też trudno zrozumieć. Dlatego, że Bóg miał plan dla naszego życia. Bóg miał plan dla tych ludzi, którzy przez Grecję jechali. Tam masowo Polacy przez Grecję jechali. Tam w roku nieraz było 40 do 50 tysięcy Polaków i dalej emigrowali. Więc i myśmy się zatrzymali. Rozpoczęliśmy, właśnie wczoraj w Rykach mówiłem, o takiej grupy, jak ich jest, tam 7 nawróconych ludzi. Nas było też 7 ludzi nawróconych, którzy z Polski przyjechali. Spotkaliśmy się w zborze greckim w Atenach i tam Bóg powołał jedną Greczynkę. Była też ciekawa historia, to wam powiem. W zborze ogłaszali kolektę, aby pomóc dla jednego z zborów polskich, żeby maszynę do pisania. Kiedyś to był tak jak dzisiaj komputer. Więc żeby kupić maszynę do pisania i pastor powiedział, jak nie masz w sercu, jak nie masz teraz pieniędzy, to postanów coś przed Panem dla tego narodu. I wiecie, jedna Greczynka nie miała przy sobie pieniędzy, ale powiedziała, Panie, co chcesz, abym uczynił dla tego narodu, abym uczyniła. I wiecie, co się okazało? Bóg ją tak użył, że w ciągu 5 lat z nami była razem, nauczyła się języka polskiego i taką pracę wykonała, że w czasie naszego 5-letniego pobytu powstał polski zbór, właśnie Kerygma, z którego pochodzi i się tam na nowo narodził, Bogdan, lider tego zespołu Kerygma. I kochani, i jej postanowieniem przed Bogiem w czasie modlitwy uczyniło to, że ona wielką pracę zrobiła wśród naszego narodu. Bóg mu wiele historii opowiadał, jak staliśmy przy metrze i rozdawali im zaproszenia na i ona Polaków rozpoznawała. Ja mówię, Efi, bo ona na imię. Mówi, ja nie mogę Polaków poznać, Hanna, ja ich duchowo rozpoznaję. I na 100 osób, które zatrzymywała, żeby dać zaproszenie, 99 to byli Polacy. Widzicie, to jest Boże prowadzenie. I teraz wspomnę tylko krótko, tam Bóg okazał łaskę, nawet pastor Chydzik zawsze wspominał, mówi, apostoł Paweł nie mógł założyć zboru w Atenach, ale Polacy założyli, Polak potrafił. Więc i też taka historia, bo kiedy ja wtedy wyjeżdżałem, to byłem przewodniczący służby katechetycznej, wtedy w powstałym kościele zielonoświątkowym. Prowadziłem pracę na całą Polskę wśród dzieci, te kolonie i tak dalej. I to zostawiam. I też było trudno do zrozumienia liderów Kościoła Zielonoświątkowego nawet. No nie chcę w to wracać, ale wiem, że kiedy pastor Chydzik był u nas już w zborze, kiedy byłem w Toronto, on zrozumiał i powiedział, tu nie, że się chwalę, że przeprosił mnie przed zborem, ale powiedział i to było potrzebne dla zboru i dla mnie, żeby zrozumieć, że jak Bóg prowadzi i jesteś pod przykryciem Kościoła, to jest wszystko, jest w tym Boże błogosławieństwo. I powiem wam szczerze, będąc w Grecji, ciągle się zastanawiałem, Panie, nasze marzenie. Wtedy był taki ruch wiary, wyznawaj i wszystko dostanie. I wiecie, od wyjazdu z Polski, z moimi chłopakami dorastającymi, każdego wieczoru, kiedy kładliśmy się spać, łapaliśmy się w czwórkę, ja i żona, i modliliśmy się, Panie, my chcemy do Australii. To jest dobrze mieć pragnienie. Ja nie mówię, że to złe mieć pragnienie. Bóg spełnia pragnienie. Dzisiaj było słowo mówiące, Pan ci to da. Rozkoszuj się w Panu i to, co pragnie dusza twoja, dostaniesz. I myśmy tak pragnęli. A jeszcze był ten ruch wiary, wyznawania. I zaczęliśmy wyznawać, Panie, prosimy Cię o Australię. A później, Panie, dziękujemy Ci za Australię. Już jesteśmy w Australii. Ja do dzisiaj pamiętam. I chłopcy tak, zostało im to wmówione i oni zaczęli wierzyć. Nie? Bo nieraz już są dorośli, mają swoje rodziny, ale to jest dla nich lekcja, żeby nie uczyć tak swoje dzieci. Więc kochani, i wyznawaliśmy, że już jesteśmy w Australii. Ale Bóg chciał inaczej. 5 lat będąc, bardzo dużo osób się nawróciło, około, tak szacują, że około 400, ten zbór do dzisiaj polski istnieje w Atenach. To już jest historia, ale była ciekawa historia tego kościoła. Bogdan pochodzi też z mojego zboru z Nysy i wtedy, kiedy szkółkę tam prowadziłem, on jako nastolatek chodził na szkółkę, bo mamusia przyprowadzała i później jak już dorastał, poszedł świat. On tu dzisiaj wspomniał, jakie było jego życie i poszedł świat. Ale mama nie ustawała w modlitwach ciągle i on był w świecie. Chyba 2 razy ledwie uratowali go lekarze, bo i przedawkował i tam jeszcze inne miał takie przeżycia i cała prawie to osiedle się wiedziało, kto to jest Bogdan. Długie włosy, kurtka, heavy metal i tak dalej, muzyka. Więc to wszystko matka bardzo przeżywała. Jeszcze przeżywała, bo została sama z dwojgiem dzieci, więc to było dla niej wielkie przeżycie. Ale każdej niedzieli, jak była modlitwa, ona rękę podnosiła lub wychodziła do przodu i ciągle prosiła. Pamiętam wiele razy jego matka, siostra Danusia, jak mnie spotkała w rynku i mówi, Tosiek, słuchaj, módl się o mego Bogdana. Ty go uczyłeś na szkółce. Módl się o niego. I była to tragedia. Ja rozumiem, bo sam wychowałem dwóch chłopców, kiedy przyjechaliśmy już do Toronto, jak ich świat ciągnął. Ale modlitwy. Czasami że to jest inny temat, wychowanie dzieci, o którym mógłbym też dużo powiedzieć. Natomiast chodzi o to, że modlitwy, kiedy jesteś bezradny, to tylko modlitwy. Może komuś z was to pomoże. Modlitwa. Więc dlatego też w tym czasie my już byliśmy w Grecji, już wieść się rozeszła tu do Polski, że tam powstał zbór polski, że się nawracają i Duch Święty wie, że dał jej myśl, wyślij syna tam do Grecji, do Aten. I mówi, Bogdan, ja ci kupię bilet i jedź tam. I wiecie, on jako młody, związany przez diabła i diabeł mu chyba takie myśli dał, ale myślę, że na tym wszystkim Bóg czuwał i myśli, do Grecji. O, a w Polsce jeszcze heroiny nie było, a na Zachodzie już była, nie? To jest nieraz i takie ich marzenie. Więc on myśli, to dobrze, to mamo, zgadzam się. A ona mówi, jeden warunek, daję ci adres do wujka, bo wiecie, w kościele się nauczyli szkółki, mówi wujek, więc dam ci adres do wujka, ale jak wejdziesz do domu, to powiedz chwała Bogu. Do domu, bo on miał adres do domu. Nie? Więc i on jadąc później, ja nawet nie wiedziałem, jak to wszystko, na jakich układach to szło. Myśmy byli w domu, siedzimy sobie z rodziną, a on znalazł nas adres, ucieszył się, później jak opowiadał. Najlepiej, gdyby on to opowiedział, ale to tak, żeby w skrócie. I kochani, stał przed drzwiami 30 minut, trzymał za klamkę i nie miał odwagi, aby wejść, bo on musi powiedzieć chwała Bogu. Ale diabeł trzymał, żeby go nie wpuścić. I kiedy on wszedł, i myśmy go zobaczyli, przywitaliśmy go i wiecie co? Ja później jak mi to opowiadał, ja mówię, i coś ty powiedział, bo ja już nawet nie pamiętam, jak ciebie zobaczyłem. A on powiedział, coś tam pomawiał, tam chwała. Wiecie, to, taka to jest walka duchowa. I kochani, poszedł na pierwsze nabożeństwo, oddał serce Chrystusowi, obciął włosy i zaczął Pana, miał ten talent muzyczny, został liderem grupy uwielbiającej i do dzisiaj służy Bożu. Dla mnie jest to wielkie błogosławieństwo. Patrzeć na owoce waszej pracy. Tak? Jak wasz pastor ma owoce i na pewno jesteście dla Niego błogosławieństwem, bo mamy być dla siebie nawzajem błogosławieństwem. Także kończąc, Grecję przeprowadziliśmy się, w końcu dostaliśmy się do zboru polskiego w Toronto. W Polsce w Toronto mieszka 200 tysięcy Polaków, więc tam wiedzieliśmy, że zbór polski, ktoś tam przekazał, że my jedziemy do Kanady. Mieliśmy interwiu i przed samym interwiu dzień dostaje list z Toronto i zapraszam na zbór 15 osób i zapraszają nas, żeby prowadzić ten zbór. No to ja zrozumiałem, że jutro mam iść do ambasady kanadyjskiej i mam przechodzić interwiu, czy mnie przyjmie Kanada, czy nie, a w tym momencie przychodzi dzień wcześniej list, że zapraszają nas prowadzić polski zbór. Także Bóg też w pewnych momentach zawsze daje swoje znaki, sygnały. I kiedy przyjechaliśmy, wiecie, 15 osób, a 16 wizji. Pastor rozumie, jak to jest. Czasami po prostu mamy wizje swoje, ale najważniejsze, żeby mieć tą jedną wizję. I później powoli doszliśmy do tej jednej wizji. Bóg zaczął błogosławić, ludzie zaczęli się nawracać. Doszliśmy już prawie do 200 ludzi mieliśmy. W tym kościele kupiliśmy jeden budynek, na 100 ludzi był za mały, później drugi budynek i tak kolej przez 25 lat, w zasadzie 26 lat prowadziłem ten zbór polski, ale nasze dzieci, tam dzieci członków zboru zaczęli się tam rodzić jako już Kanadyjczycy polskiego pochodzenia. Wiadomo, że ich ten język to angielski. Nawet biblijny, to dla nich jest lepiej angielski niż polski. Chodzili do kościoła, ale kiedy dorastali, zaczęli chodzić już do angielskojęzycznych lub i dlatego trzeba było się zatroszczyć, więc zaczęliśmy prowadzić nabożeństwa angielskojęzyczne. No i oczywiście zaproponowałem dla młodego człowieka, który miał doświadczenie pracy wśród kanadyjskich kościołów, prowadził kanadyjskie kościoły. Był to Polak, a akurat nie okazało się, że to był mego kuzyna syn Dąbrowski, Daniel Dąbrowski. Chociaż mu wiele razy proponowałem, słuchaj, ja ci przekażę zbór, potrzebny jesteś wśród Polaków, a on cały czas był wśród Kanadyjczyków. I w końcu dostał tą propozycję nie ode mnie, to nie była jakaś, nazwijmy, mafia rodzinna Dąbrowskich tam, ale zupełnie jeden z kościołów kanadyjskich chciał nam pomóc i oni zaproponowali, że będą go wspierać, żeby był moim drugim pastorem. I on przez 2 lata był ze mną, rozwijaliśmy dalej ten kościół, kupiliśmy już trzeci budynek i po 2 latach mu przekazałem. Jeszcze 3 lata z nim byłem, żeby pomagać przy tym zmianie, bo to nowy człowiek. Często ludzie mi mówili, jak pastor skończy, pójdzie na emeryturę, to my idziemy do innych zborów kanadyjskich. U Pana Boga nie ma emerytury, to pamiętajcie. Więc w związku z tym przekazałem ten zbór i w sąsiednim mieście w Hamilton, 60 kilometrów, jest polski zbór, który mają swój budynek już spłacony i pastor Bronowicki, może którzy go znacie, Bóg go powołał w wieku 88 lat i ten zbór mi zaproponował, także teraz oficjalnie prowadzę zbór polski w Hamilton. To jest tak ogólnie. I teraz chciałbym też wspomnieć o misji, którą prowadzimy. Misje wśród Polaków w Brazylii. To są właśnie nasi rodacy. Ciekawa rzecz. Trzecie, czwarte, piąte pokolenie mówiące po polsku. Ja spotykam, ponieważ mam możliwość jeździć. Byłem wiele razy w Australii, w ogóle tam, gdzie Polacy mnie zapraszają, można powiedzieć, w wielu krajach, usługując dla Polonii. I często spotykam Polaków, którzy po 2-3 latach już zapominają, jak co się nazywa, albo ich dzieci już w ogóle po polsku nie mówią. A tutaj wyobraźcie sobie trzecie, czwarte, piąte pokolenie mówiące po polsku. Oczywiście oni mają ten język polski, jak im rodzice przekazali, Czyli jak bardzo ciekawie, na przykład jak się witają zdrowyś, zdrowaś, a w niektórych regionach wesołyś, wesołaś. Po prostu to, co im przekazali ich rodzice. Ten język jest dla nas zrozumiały, ale tak jak mówię, no czasami jest i śmieszny, nie? Jak są gościni, zapraszają, wejdźta, żryjta tu z nami, nie? To czasami no, nie śmiejemy się z nich, ale widzimy, że oni zachowali ten język, albo wodzimy tam pomoc, nieraz pół tony odzieży przywieziemy i rozdajemy tym biednym ludziom, a oni mówią, aleście tych szmat tu nam nawieźli. Wiecie, to, my się z tego nie śmiejemy, tylko mówimy, że ten język jest dla nas zrozumiały, tylko po prostu takim się powiem. Ale to są Polacy, którzy pragną, teraz w ogóle dużo się zmieniło, bardzo wielu Brazylijczyków polskiego pochodzenia stara się o obywatelstwo polskie, zaczęły powstawać organizacje polskie. I tam właśnie, dlaczego do Brazylii? Często ludzie mnie pytają, dlaczego do Brazylii? Ponieważ kiedy byliśmy w Grecji, w czasie jednej modlitwy, moja żona miała takie widzenie od Boga, ale też miała słowo. Módlcie się o Polaków w Brazylii. I ona mi to przekazała. Ja mówię, słuchaj, mamy już jechać nie do Australii. Już mi się tam coś to wszystko pomieszało. Teraz jedziemy do Kanady. A ty jeszcze mówisz, modlić się o Polaków w Brazylii. No modlimy się o Polaków wszędzie, a dlaczego w Brazylii, nie? Nie rozumiałem tego. I w końcu, kiedy byliśmy już w zborze w Toronto, zbór się rozwijał i wtedy mi się ciągle to przypominało. A poza tym była napisana książka biograficzna o pracy, pod tytułem książka Kto zebrał wiatr w swoje dłonie, o powstaniu zboru Kerygma w Atenach. I tam na 148 stronie jest właśnie to wspomniane. To nie, że my teraz dodajemy, że kiedyś coś było powiedziane, ale to jest autentyczne, bo to jest zapisane. Takie było słowo. I po 12 latach, nieraz czekamy na wypełnienie, 12 lat. Po 12 latach okazuje się, kiedy jedziemy pierwszy raz, nikogo nie znamy, wybieramy się, bo odczuwamy, że mamy tam pojechać. I odnajdujemy Polaków, nawiązujemy z nimi kontakt. To są Polacy, głównie jednym z znanych, znaczy dla nas bardzo bliskich, to był człowiek, który był na misji przez Brazylię wysłany do miasta Zawiercie i 5 lat był misjonarzem. Pastor Eduardo Jamielniak. Tutaj wasz pastor go zna. I on był tu 5 lat, wrócił i ktoś mi o nim powiedział, jeden z pastorów, że tam jest. I ja go odnalazłem i do niego dzwonię, mówi, pastor Eduardo, tak, mówisz po polsku? No tak, mówię, byłem 5 lat w Polsce. Ja mówię, my jedziemy do Brazylii, do Polaków. A on mówi, na lotnisku na was czekam. Zobaczcie, jak to Bóg cudownie pokierował i rzeczywiście zaczęliśmy z nim współpracować już 15 lat, było to w 2003 roku. I tam jadąc szukaliśmy tego i znaleźliśmy bardzo ciekawe, tam jest dużo, około ponad 1 000 000 ludzi polskiego pochodzenia w Brazylii. Tak jak mówię, trzecie, czwarte, piąte pokolenie. Natomiast my odnaleźliśmy taki region szczególny, gdzie na 18 tysięcy 12 tysięcy ma polskie pochodzenie. Jest miasto Cruz Machado, założone przez Polaków i Ukraińców. Wiem, że tutaj są Ukraińcy. Kiedy jeżdżę, tam spotykam bardzo dużo Ukraińców. Jest jedna wioska, gdzie 2 000 rodzin ukraińskich i Polacy z nimi razem. Także i okazuje się, że tam w Cruz Machado, założone przez Polaków i Ukraińców, wyobraźcie sobie, to jest tak podobnie jak Zakopane na dole i to miasto otoczone górami, to jest 1000 metrów ponad poziom morza. I tam właśnie Cruz Machado po portugalsku znaczy krzyż i siekiera. Bo Polacy jak wyjeżdżali w tamtych czasach, to jest około 150 lat, w zasadzie jak płynęli, kiedy Polska też była w okresie pod rozbiorami, zawsze brali te swoje rzeczy, to brali zawsze siekierę, sierp i też brali krzyż, Biblię. Więc oni to nazwali Cruz Machado. I w tym Cruz Machado to jest nasza główna siedziba, tam przyjeżdżamy i w koło jest 30 wiosek. W niektórych wioskach to nawet 100% to sami Polacy. I cały klucz do tego jest, że dlaczego my tak dalej jeździmy te 15 lat? Dlatego widzimy, że Bóg przyznaje się do tej pracy, że to Bóg zaplanował. Dlatego, że mimo, że w Brazylii wielkie przebudzenie, gdzie naprawdę duże przebudzenie, w tej chwili 45% Brazylijczyków jest nowonarodzonych. I mimo wszystko, że te misje, pastorzy, kościoły próbują tam dotrzeć do tych lasów I nie udaje im się zdobywać twierdz tych, przez które są tam polskie. My mamy swoją religię, my nikogo nie potrzebujemy. To jest religia naszych dziadków, pradziadków i zostawcie nas. I ci pastorzy są bezradni. Było takie miejsce, gdzie oni tam wiele wkładali pracy, żeby zewangelizować. To jest taka, się nazywa Polska Częstochowa, taki kościół, który jeszcze budowany przez ich przodków ponad 100 lat. I tam oni próbowali wiele ewangelizacji. Nikt się nie nawrócił. Nawet jak myśmy przyjechali, to oni nas zawieźli pod wioskę i mówię, idźcie na piechotę tam do tego kościoła, bo jak my się pokażemy, to oni już spalani jest. Ja mówię, no to dobrze, a byłem z młodzieżą i mówię tak, to w takim razie nie mówcie, że jestem pastor, bo będziemy spaleni, więc mówcie, że jestem waszym wujkiem. No i wszyscy wujek, no i tam czekali w kościele, bo ktoś powiedział, że Polacy z Kanady przyjadą, więc tam przyszliśmy i zaczęliśmy opowiadać, że z Polski pochodzimy, oni się tak otwierali, co o sobie dużo opowiadać. Powstała taka piękna atmosfera, bo oni chcieli tych Polaków, bo oni nigdy oryginalnych nie widzieli. Więc byliśmy dla nich oryginalni, chociaż teraz jest zafarbowani trochę, bo z Kanady. Ale kochani, otworzyli się do nas i była okazja wtedy. Relacja otwiera na przekazanie słowa. Nie masz relacji, nie przekażesz słowa Bożego. Żebyś nie wiadomo, co robił, jest blokada. Musisz wiedzieć, musisz mieć relację. I ta relacja spowodowała, że oni się otworzyli. Ja mówię, no to my teraz zaśpiewamy. I mieliśmy takiego fajnego, Artur Wachnik był z nami. I on zaśpiewał, a oni tak, wiecie. Powiedział swoje świadectwo. Wtedy była okazja, że ja mógł stanąć i powiedzieć, co Bóg zrobił dla nas, że i dlaczego my tu przyjechaliśmy, że Bóg was kocha, może się wasze życie zmienić. I była okazja, że dotrzeć do tych ludzi. Opowiadam takie misyjne, praktyczne strony. I wiecie, kiedy powstała już tam przez ponad 3 godziny taka atmosfera relacji z nimi i wiecie, nasza młodzież zapomniała i mówią, pastorze, pastorze. To dla nich już nie było znaczenia, wiecie. Bo ważne, że oni się na nas otworzyli. Więc ja tylko wspominam, że nie mogą właśnie te zbory, chociaż wielką pracę, wielkie przebudzenie w Brazylii, nie mogli dotrzeć do Polaków. I klucz jest to, że kiedy my przyjeżdżamy, oni są gościnni, zapraszają do naszych domów, możemy się wtedy o nich modlić, się otwierają i kiedy się modlimy, kładziemy na nich ręce jako misjonarze, oni nas przyjmują jako misjonarze, za rok wracamy, oni opowiadają, jak ich życie się zmieniło. Jest wiele dziesiątki świadectw, uzdrowień i tak dalej. To nie jest chwalenie, tylko mówię, w jaki sposób się prowadzi pracę misyjną, która przynosi owoce. Więc dlatego też mówię, aby was zachęcić, tu za zgodą pastora, a jeszcze cudownie, jakby pastor mógł pojechać, żeby się mogli go wysłać, żeby się mogli zobaczyć tam. To będzie cudownie. Dlatego, pastorze, na pamiątkę przywiozłem ci z Kanady coś takiego, żebyś pił w nim kawę brazylijską. Ale nie tutaj taką zabarwioną czy przerobioną chemicznie po polsku, ale żebyś tam pojechał. Dobrze. Jeszcze coś dla całego zboru. Kochani, więcej bym tych kubków przywiózł. One nie są drogie, po dolarze. Ale, no ten trochę droższy. Ale chodzi o to, że teraz możemy tylko wozić maksymalnie 23 kilo. Natomiast do Brazylii możemy 2 walizki po 32 kilo. Tak jak nas jedzie 10, to prawie niecała tona. Więc, ale zostawię dla was, bracia i siostry, żeby modliliście się o Polaków w Brazylii. Coś takiego, że my Polacy tutaj w Polsce i my Polacy w Kanadzie chcemy błogosławić Polaków w Brazylii. I niech wam to wam zostawiam, pastorze, niech wam to przypomina. W Biblii mamy dużo symboli, dużo mamy symboli, które nam pomagają i myślę, że to będzie wam pomagać, a prosimy o modlitwę i żebyśmy razem mogli coś zrobić dla tych rodaków. Jeżeli ktoś by chciał pojechać i być z nami na tej misji, oczywiście to jest taka szczególna misja, bo często różne są organizacje, ja wiem, nie wiem jak to w Polsce działa, ale w Kanadzie zbierają miliony, tysiące dolarów, zbierają, pokazują biednych ludzi i tak dalej. I później jak podają statystyki, bo muszą podać przed państwem i to ogłaszane jest, to czytamy, zebrali ileś tam tysięcy czy milionów i Na koszty podróży 25%, na administrację drugie 25%, tam jeszcze na coś jeszcze 20% i zostaje tylko 25% do celu. Także nasza misja, chcemy ją, żeby była inna, że każdy jedzie, takie jest założenie, kupuje sobie sam bilet. I my jeżdżą, ja sobie policzyłem, jak ja już byłem 19 lat, 19 razy, czasami jeżdżę z żoną, i tylko bilet, jak $1000 kosztuje, to wiecie, to prawie ponad 20 tysięcy. Nie żałuję tego. Dlatego, że czy my te pieniądze weźmiemy, gdyby te 20 tysięcy, one Boże, nie wiadomo, co by się stało w moim życiu, gdybym je miał. Wolę je nie mieć, a mieć coś więcej. Ten skarb, tą inwestycję, które robimy tutaj. Bo tak mówi Słowo Boże, żeby inwestować w Kościół Chrystusowy. Dlatego, bracia i siostry, jakby ktoś chciał jechać, ja tutaj mam takie informatory i po nabożeństwie najlepiej, bo zaraz będą czytać, bo wszyscy będą chcieli jechać, to lepiej później bracia przy drzwiach może wychodząc ludziom rozdadzą. Teraz? No dobrze, u was nie czytają. Ja u nas nie rozdaję, bo zaraz czytają, ale u was dobrze, jak tak? Dobrze. Kto jest zainteresowany Brazylią, bracia i siostry, weźcie sobie i po nabożeństwie poczytajcie. I zapraszamy, oczywiście pod przykryciem waszego szanownego pastora, jak będziecie mieli pragnienie. W październiku 2 razy do roku wyjeżdżamy, więc jeżeli chcecie dodatkowe informacje, tam jest mój e-mail, telefon, możecie dzwonić, pisać, ja będę odpowiadał. Jeszcze raz mówię, pod przykryciem kościoła będzie to cudownie. Dlatego, bracia i siostry, teraz jeszcze już zakończę, bo bym po prostu więcej mówił na ten temat, ale to, co najważniejsze powiedziałem, chcę was zachęcić. Zachęcajcie jedni drugich. Tylko 5 minut jeszcze i oglądniemy film. Mamy wiele filmów, ale akuratnie, bo aha, jeszcze może zanim wyświetlimy, ja powiem, bo jesteśmy tutaj z grupą z Kanady. Jest nas 4 osoby i też poprosiłem właśnie grupę Kerygma i zaplanowałem odwiedzać zbory. Tak modliłem się i akuratnie Duch Święty mi przypomniał waszego pastora, że jest misyjnym pastorem. Więc w ciągu 9 dni teraz będziemy mieli, już rozpoczęliśmy w Rykach, Adamowie, w Krzywdzie. Dzisiaj część grupy została w Radzyniu i po południu o 5:00 będziemy w Kraśniku. Jakby ktoś tam chciał pojechać, ale na ewangelizacji w Zborze Zielonosionkowym. Ale też jak macie znajomych, powiadomcie, że tam będziemy ewangelizacją z zespołem Kerygma. I później 1 dzień tylko mamy wolne, czyli na 9 dni mamy 15 ewangelizacji. Więc w Łodzi będziemy już we wtorek, później Chodzież, Świebodzin, Leszno, później Kiecz, Nysa, i więc w związku z tym i Świdnica. Jak macie swoich znajomych, zawiadomcie, żeby nas wspierali. Więc bracia i siostry, teraz 5 minut taki film o tych dzieciach, gdzie tam patrzymy, jak oni wielkiej pomocy. Jak nieraz bierzemy nasze dzieci, mamy się na takich nastolatków, jak oni tam przyjeżdżają. I dziękuję bardzo i zachęcam, jakbyście mogli się włączyć również i fizycznie. I teraz na koniec słowo chcę zostawić, bo to najlepiej zostawić słowo. Nie będę jakiegoś długiego kazania, dosłownie patrzcie na zegarek, 3 do 5 minut maksymalnie. Więc znamy życie wielu mężów bożych. Jednym z tych mężów bożych był Gedeon. Znamy jego sytuację, znamy nawet jego taką skromność, jego coś, co może i nas cechować z jego charakteru. Może jesteśmy w podobnych sytuacjach, nie sytuacjach dosłownie jak on, ale podobnych sytuacjach, że potrzebujemy jakiegoś zachęcenia. Dla mnie takim zachęceniem jest właśnie Gedeon, dlatego że on miał pewien problem, już nie mógł sobie poradzić z pewną sprawą. I w Słowie Bożym jest napisane, że w pewnym momencie Gedeon, i tym chcę zakończyć, Gedeon powiedział, jest napisane dosłownie, powiedział: dosyć już tego, służymy zwycięskiemu Bogu. I chcę tym zakończyć. Dosyć już tego. Jeżeli sobie nie radzisz coś w życiu, z jakimś problemem, nawet z dziedziną jakiegoś życia, coś cię wiąże, masz problem w relacjach, masz problem z wybaczeniem, masz problem finansowy, masz problem zdrowotny, jakakolwiek dziedzina, to myślę, wydaje, postawa Gedeona, ona nas zachęca, aby powiedzieć: dosyć już tego, służę zwycięskiemu Bogu. A to wszystko mówi. Powstańmy, bracia i siostry. Oddajmy chwałę Panu. On tu jest. On był na początku, kiedy wasza grupa wielbiła, kiedy kierygma wielbiła i nas zachęcano. On był na początku, bo On mieszka w chwale swego ludu. I On jest na końcu, kiedy wychodzimy do naszych domów. Wychodzimy z Nim właśnie i mówimy: diable, dosyć już tego. Służymy zwycięskiemu Bogu. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za wielką Twoją miłość, za łaskę Twoją, Panie. Tak wiele mamy łaski, Panie. Halleluja. Dzięki Ci, bo Ty jesteś zwycięzcą, Ty zwyciężyłeś. Wspominaliśmy, Panie Jezu, kiedy Ty zmartwychwstałeś i pokonałeś diabła. I my z tego tytułu mamy też ten przywilej mieć to zwycięstwo w naszym życiu. Chwała Ci i dzięki. Powiedzmy amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi.
Pani, bardzo poruszyła nas ta relacja i sprawa tej misji, szczególnie to miasto polsko-ukraińskie, Krusmaszado, są wśród nas też Ukraińcy, więc myślę, że razem coś zrobimy dla tego miasta, dla tej misji. Trzeba. To jak zobaczyliśmy te dzieci, tych ludzi tam, no coś trzeba zrobić, żeby ich los odmienić. Najlepiej przez Ewangelię, ale za Ewangelią też przyjdą też inne formy pomocy. Bardzo Wam dziękujemy, to było fantastyczne. Na koniec chcę poprosić jeszcze zespół, który bardzo polubiliśmy, Kerygma, żeby zaśpiewali, zagrali, a my razem z nimi, kilka pieśni. I nie wiem, czy w tym czasie, no może być troszkę później po ich usłudze. Tak jak zawsze, ci, którzy chcą wyjść do modlitwy, brat pastor jest gotowy tam modlić się z tymi, którzy chcą. Także ci, którzy chcą wyjść do modlitwy, proszę wyjść i pastor Dąbrowski będzie się modlił. Przeżywał wiele cudów Bożych w swoim usługiwaniu, więc ma odwagę, ma wiarę. Bóg go używa i skorzystajmy z tego faktu. I tutaj kończę nasze nabożeństwo. Bóg życzymy Wam dalszego Bożego prowadzenia i błogosławieństwa w Waszej służbie w Polsce, tam w Kanadzie, no i przede wszystkim w Brazylii. Chcę być tam z Wami jesienią, może jeszcze ktoś z nami, może syn, on też tam myśli o Ameryce Południowej, może jeszcze ktoś, chcemy być tam. Dobrze, śpiewajmy, uwielbiajmy Pana Boga, Bóg dobry jest.